Drodzy braterstwo, nadszedł czas na ostatni już wykład na tym spotkaniu i temat, którym chciałbym dzisiaj z braterstwem się podzielić, będzie dotyczył wiary. Chciałbym omówić właśnie wiarę jako wyższą, pierwszorzędną zaletę charakteru. Co to jest takiego? Bez wątpienia wiemy, że jest to coś, czego wszyscy potrzebujemy. Często mówimy o wierze, śpiewamy o wierze w naszych pieśniach. Nawet wczoraj podczas śpiewów wieczornych była ta pieśń tłumaczona z języka ukraińskiego, gdzie w pierwszej zwrotce, o ile dobrze zapamiętałem to, co pytałem o te słowa, to brzmiały dwie ostatnie linijki. Wspólnym losem nas wszystkich stała się wiara żywa. To o tym też chcę dzisiaj wspomnieć. Co to jest ta wiara żywa i dlaczego wiara musi być żywa, bo wiara, która nie jest żywa, nie jest wiarą, bo jest martwa, a coś, co jest martwego, to tak naprawdę tego nie ma, to nie istnieje i nie przynosi żadnego pożytku. Więc tą lekcją chciałbym dzisiaj z braterstwem się podzielić. Na początek pytanie, skąd w ogóle coś takiego jak wiara się bierze w człowieku? No skąd biorą się wszelkie inne uczucia w człowieku? Też można by zapytać, dlaczego człowiek odczuwa nie tylko wiarę, która umożliwia mu nawiązanie relacji z Bogiem, czy też dlaczego odczuwa inne uczucia, bo odczuwamy całą gamę różnych uczuć. No, nasz wielki Ojciec, Bóg, gdy stwarzał człowieka, to wyposażył go we wszystko, co jest mu potrzebne. Jego ciało wyposażył we wszystkie organy, które są niezbędne do tego, by to ciało prawidłowo funkcjonowało. Mamy serce pompujące krew, mamy nerki oczyszczające tą krew, mamy wszystkie inne organy, które są potrzebne. Ale gdybyśmy mieli tylko te organy cielesne, a nie mieli jakichś jeszcze organów uczuciowych, to bylibyśmy coś w rodzaju zwierząt i to chyba raczej tych niższych zwierząt, bo te wyższe zwierzęta, takie dobrze nam znane, koty i psy, czy jeszcze inne zwierzęta, widzimy, że i one w pewnym stopniu uczucia są w stanie odczuwać i te uczucia odczuwają. To zetknęliśmy się z tym na pewno wszyscy. Oczywiście człowiek odczuwa je w dużo większej mierze, a poza tym odczuwa jeszcze takie uczucia, których te zwierzęta w ogóle nie odczuwają. Nie sądzę, by jakiekolwiek zwierzę odczuwało wiarę, a nie odczuwa jej dlatego, że Bóg, stwarzając taki rodzaj zwierząt, nie przewidział dla nich czegoś takiego. W związku z tym nie wyposażył w tych zwierząt w zdolność odczuwania czegoś, co nazywa wiarą. W taką zdolność wyposażył tylko najwyższe ze swoich cielesnych stworzeń, czyli człowieka wyposażył w tą zdolność. Więc stwarzając naszego praojca Adama, Bóg wyposażył go w organy uczuciowe. Co to są organy uczuciowe? No, można to powiedzieć, że jest to zdolność do odczuwania uczuć. Jeżeli ktoś nie ma zdolności do odczuwania czegoś, no to tego po prostu nie odczuwa. A człowiek został wyposażony we wszystkie potrzebne organy uczuciowe, czyli zdolność odczuwania wszystkich potrzebnych uczuć i miał te uczucia z tych organów uczuciowych rozwijać. Jak wiemy, ten proces nie trwał zbyt długo. Wydaje nam się, że w raju człowiek około 2 lat tylko żył. Gdyby ten proces trwał wystarczająco długo z tych organów uczuciowych, z ich wzajemnego oddziaływania między sobą, powstałby doskonały charakter u człowieka. Ale ten proces został stosunkowo szybko zakłócony przez nieposłuszeństwo człowieka. No i dlatego nie mamy doskonałej rasy ludzkiej na Ziemi, tylko taką, jaką każdy z nas widzi, jakim sam jest i jakim jest ogólnie, w jakim stanie jest rodzaj ludzki. Więc wiara ma powstawać z takiego organu, który nazywamy duchowością, czyli zdolnością do prowadzenia życia duchowego, zdolnością czy też pragnieniem odczuwania jakiejś relacji, więzi z tą duchową istotą, która nas stworzyła, jaką jest Bóg. Ktoś jakby chciał zadać pytanie, dlaczego nie wszyscy ludzie to odczuwają, skoro Bóg to wszczepił człowiekowi. No nie wszyscy odczuwają, bo niektórzy tą zdolność zatracili. Jesteśmy ponad 6000 lat od stworzenia człowieka. Przez ten czas człowiek upadał, degradował się a ze zdolnościami uczuciowymi, z uczuciami jest tak samo jak z mięśniami fizycznymi. Jeżeli mięśni fizycznych nie używamy, jakiejś grupy mięśni, to co się dzieje? Te mięśnie słabną. A co się dzieje u ludzi, którzy ulegną jakiemuś wypadkowi i przestają w ogóle mięśni używać, bo na przykład leżą w łóżku i nie są w stanie kończynami dolnymi ruszać? Te mięśnie słabną, wiotrzeją, aż dochodzi całkiem do zaniku tych mięśni i nie ma ich, bo organy mięśnie, te cielesne, by mogły funkcjonować, by działały, muszą być używane. Tak samo dzieje się z naszymi uczuciami. I jest też podobne podobieństwo. Z mięśniami jest tak, że im więcej tych mięśni używamy, tym one się rozwijają, przyrastają, uzyskują coraz większą sprawność. I widzimy po tym, gdy człowiek zabiera się do podnoszenia ciężarów, jeżeli ćwiczy regularnie, systematycznie, jest w stanie podnosić coraz większe ciężary. Tak samo dzieje się z naszymi organami uczuciowymi. Jeżeli staramy się używać to, co mamy, to rośnie, wzmacnia się i robi się coraz potężniejsze na skutek używania. A jeżeli nie używamy, to słabnie, 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 aż potrafi w końcu całkiem zaniknąć, tak jak mięśnie u ludzi, którzy zupełnie się nie ruszają przez dłuższy okres czasu. Dlatego ten organ duchowości w sporej części rasy ludzkiej uległ zanikowi i ci ludzie nawet nie są w stanie kroczyć wiarą. Na szczęście Bóg jest miłujący i nie skazał tych ludzi na piekło ani na wieczne męki, tylko przewidział, że tak będzie, że warunki upadku do tego doprowadzą i dla takich ludzi szykuje wiek tysiąclecia, kiedy ta wiara nie będzie wymaganym warunkiem, kiedy będzie można kroczyć widzeniem, kiedy nie trzeba będzie uwierzyć Bogu na słowo, że to, co mówi w Biblii, jest prawdą i że można temu zaufać. Bo to jest stan, jaki istnieje w teraźniejszości. Dzisiaj, by być chrześcijaninem, by chodzić z Bogiem, trzeba mieć wiarę. Tak w ogóle życie chrześcijanina się od wiary zaczyna. Bez wiary nie można być chrześcijaninem. Trzeba wierzyć w Boga, trzeba wierzyć w Chrystusa jako odkupiciela. Wtedy dopiero rozpoczyna się życie chrześcijańskie. Więc od bez wiary nie można zacząć życia, ale ta wiara w miarę upływu lat ma stawać się wiarą coraz żywszą, czyli coraz potężniejszą, coraz większą i ostatecznie ma zapewnić chrześcijaninowi zwycięstwo, którego osiągnięcie bez wiary też jest niemożliwe. I to właśnie nie z zachowaniem tej wiary, jaką miał na początku swojej drogi, ale zwycięstwo możliwe jest dzięki tej wierze, która rośnie wraz z jego rozwojem, bo on w miarę upływu lat, w miarę upływu czasu musi coraz bardziej ufać swojemu Stwórcy i opierać się na tym, co ten Stwórca w swoim Słowie mówi, nawet gdyby to przeczyło ludzkiej logice i ludzkiej mądrości, to dzięki wierze on zaufa temu, co mówi Bóg, a nie co mówi człowiek w swojej mądrości. I wtedy ta wiara staje się coraz bardziej żywsza, a żywa wiara ostatecznie umożliwia zwycięstwo. Znamy słowa apostoła, który powiedział, że zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to jest wiara nasza. Dzięki naszej wierze jesteśmy w stanie odnieść zwycięstwo nad światem, nad jego sposobami myślenia, działania, nad światem, czyli światowością w nas. By ją zwyciężyć, też potrzebna jest wiara. Dlatego wiara jest najważniejszą zaletą charakteru ze wszystkich, bowiem żyjemy w epoce wiary, gdzie właśnie ta wiara staje się kryterium klasy, które kwalifikuje na początku, a także tym czymś, co umożliwia, czy nie tylko umożliwia rozpoczęcie biegu chrześcijańskiego, umożliwia i zapewnia wręcz jego dokonanie, dokończenie ileś tam lat później. Tak jest w dyspensacji wiary. Jeżeli ktoś chciałby wysunąć zarzut wobec tego, co mówię, z 1 Koryntian 13:13, gdzie jest słynny hymn o miłości, gdzie apostoł Paweł pisze, że teraz zostają te trzy. Wiara, nadzieja, miłość. Jest wśród tych trzech wiara, ale apostoł dodaje, że z nich największa jest miłość. Nie mówi, że wiara i oczywiście ja tego nie podważam, co apostoł Paweł, pisząc pod natchnieniem, napisał. I to się nie kłóci z tym, co mówię, bo miłość jest największa ze względu na swoją wspaniałość, na swoje piękno, na największy element boskości, którą ma w sobie. Jest to najbardziej boska z cech charakteru. W związku z tym jest najpiękniejsza, najwspanialsza. Ale to, co jest piękne i wspaniałe, w danej chwili niekoniecznie jest najważniejsze. Żyjemy obecnie, można powiedzieć, żyjemy w okresie przejściowym. Przez okres przejściowy rozumiem czas od upadku człowieka do chwili obecnej i aż do zaprowadzenia doskonałości na ziemi. To wtedy minie okres przejściowy w porównaniu do nieskończoności raju na ziemi, jaka nastanie w przyszłości. Parę tysięcy lat to jest nic. Króciutki, z boskiej perspektywy, króciutki okres przejściowy. I w tym okresie przejściowym wiara ma właśnie największe znaczenie. To, co oczywiście się zmieni, gdy przyjdzie wiek tysiąclecia, wiara straci na swoim znaczeniu, bo wiemy, przyjdzie epoka chodzenia widzeniem. A jak się widzi w to, w co się wierzy, to co to jest za wiara? Nie jest, że taką wiarę jest bardzo łatwo mieć. Ja nie mam problemu w to, żeby uwierzyć, że mam samochód. Dlaczego? Bo go widzę. Codziennie widzę, stoi u mnie w garażu. Kiedykolwiek tam nie wejdę, ten samochód jest i nie muszę się wysilać, żeby uwierzyć w to, że jest wiara. Tak samo, gdy w tysiącleciu Bóg zacznie realizować swoje obietnice, gdy ludzie zaczną wstawać z grobów i to będzie można zobaczyć własnymi oczami, gdy będzie zachodził proces restytucji, to jakąż wiarę trzeba będzie, by uwierzyć, że to się dzieje? Żadna wiara, bo jeżeli ja to widzę, to nie potrzebuję wiary w to. Wiara jest potrzebna teraz, bo teraz mi Bóg o tym mówi w swoim słowie, że tak będzie, a ja muszę w to uwierzyć. Bo w chwili obecnej tego nie widzę. I nikt, kto nie ma wiary, to w to nie uwierzy, tak? Że tak będzie w przyszłości. Kiedyś będąc na jakimś pogrzebie, słyszałem taki komentarz właśnie pracowników cmentarza, którzy wiadomo też na pogrzebie są, bo muszą ten dół zakopać później. I chcąc, nie chcąc przysłuchują się kazaniu, które jest wtedy wygłaszane. Jeden z nich do drugiego kiedyś na koniec takiego pogrzebu mówił: piękne, szkoda tylko, że nieprawdziwe. To, co słyszał, gdyby słyszał o nadziei życia wiecznego, o raju na ziemi, to no, uznał, że to jest piękne, bo to jest piękne. Ale w to, żeby zgodnie z tym żyć, trzeba mieć wiarę. Trzeba w to uwierzyć, bo tego nikt nie widzi. Nikt z nas nie widział ludzi wstających z grobu. Nikt nie widzi, że ci, którzy przychodzą do Boga, to mają życie różami usłane i nie spotykają ich żadne przykrości, nie spotykają ich doświadczenia, nie spotykają ich ciężkie przeżycia. Wręcz często widać coś przeciwnego, że ich życie, patrząc z zewnątrz, z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora, może czasami wydawać się cięższe niż życie ludzi, którzy no, nie chodzą z Bogiem w swoim życiu. Oczywiście to tylko z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora, bo ci, którzy chodzą z Bogiem, to potrafią mieć pokój ducha, ten pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum w najcięższych chwilach swojego życia i tym się potrafią cieszyć. Tylko obserwator zewnętrzny albo tego nie widzi, albo nawet jeżeli musi o tym mówić, nie chce w to uwierzyć. Powie, udaje. Tak tylko gra, żeby tu pokazywać przed innym, że nie cierpi, że nie jest mu źle. Przecież widzę, że jest mu źle, bo ja patrzę tylko na to, na co widać, a nie mam tej wyższej perspektywy. Więc to chwila, to co powiedziałem teraz braterstwu odnośnie wiary, jej znaczenia. Więc czymż jest ta wiara? Przejdźmy do definicji. Sądzę, że ci, którzy czytali literaturę prawdy, a być może nawet wystarczy, o ile dobrze pamiętam, Mannę tylko czytać, to na tą definicję można tam natrafić, że jest to umysłowa ocena i sercem poleganie na Bogu i Chrystusie. Tak najczęściej w takiej formie ta definicja wiary jest podawana. Ktoś mógłby zapytać, skąd wzięliśmy taką definicję? Czy sobie sami stworzyliśmy taką definicję? Nie stworzyliśmy tej definicji. Taką definicję podał apostoł Paweł w liście do Żydów w 11 rozdziale, a w wersecie 1. Mieliśmy wczoraj wykład o bohaterach wiary z 11 rozdziału Żydów. O, dziękuję bardzo, aż z każdej strony wodę dostaję. Dziękuję braterstwu o troskę o mnie. Więc jakby braterstwo zobaczyli do listu apostoła Pawła do Żydów, czy też do Hebrajczyków, tak jak to nowy przekład podaje, do wersetu pierwszego, tylko ja przeczytam to w troszeczkę poprawionej wersji. Tak jak ja to czytam, to podaję na przykład Rotherham, tłumaczenie dosłowne angielskie Rotherhama, czy też ta amerykańska wersja standardowa, podaję w taki sposób, więc to nie jest coś, co sobie sam wymyśliłem. To tłumaczenie tego wersetu brzmi tak. Wiara jest ufnością w tym, czego się spodziewamy, przekonaniem o tym, czego nie widzimy. Takie dwa elementy są podane. Wiara jest ufnością w tym, czego się spodziewamy, przekonaniem o tym, czego nie widzimy. I teraz zastanówmy się nad tymi dwoma elementami wiary. Wiara jest, zaczynając od końca tej drugiej części, jest przekonaniem o tym, czego nie widzimy. Bardzo słuszna definicja, bo wiara dotyczy się Boga, tak? Boga nie widzimy. Czy ktoś z cielesnymi swoimi oczami widział Boga? Nie. Realizacji Jego obietnic też nie widzieliśmy nigdy. Cielesnymi oczami nie widzieliśmy, ale mamy przekonanie w umyśle swoim, że ktoś taki jak Bóg istnieje. A nasza wiara, to powiedzmy sobie od razu, bo wiara to umysłowa ocena i sercem poleganie na Bogu i Chrystusie. I to jeszcze nie jest koniec, bo pełna definicja mówi, że jest to umysłowa ocena i sercem poleganie na Bogu i Chrystusie co do ich osób, słów, charakteru i czynów. Tak, więc nasze umysłowe przekonanie mam co do Boga i Chrystusa, co do ich osób. Co to oznacza? To oznacza, że chociaż nie widziałem ani Boga, ani Chrystusa, tak jak widzę braterstwa, nie widziałem ich cielesnymi swoimi oczami, mam przekonanie, że takie osoby jak Bóg i Chrystus istnieją. A co do ich charakterów, no nie znam osobiście ich tak, jak mogę znać ludzi, wśród których żyję i na tej podstawie widziałem, jak się zachował, co powiedział w tej sytuacji, to mogę pokusić się o to, żeby powiedzieć, że on jest taki czy siaki, że ma taki charakter albo inny charakter. Natomiast co do charakteru Boga, nie znamy go tak jak człowieka, ale mamy umysłowe przekonanie, jaki jest charakter Boga. W swoim umyśle jesteśmy przekonani, że jego charakter jest połączeniem mocy, miłości, mądrości i sprawiedliwości, że taki jest charakter Boga. Co do ich słów, to Bóg do mnie osobiście nie przemawia. Nigdy jeszcze do mnie nie przemawiał i z tego co wiem, nie czyni tego w obecnym czasie, chociaż w przeszłości mu się to zdarzało, że zwracał się z poselstwem do swoich sług, ale na epokę wiary wybrał inny sposób postępowania, dał swoje słowo w postaci Biblii i to są jego słowa. I jeżeli ja wierzę w Boga i Chrystusa co do ich słów, to wierzę, że to, co jest napisane w Biblii, podał Bóg i podał Chrystus. Te słowa, które Bóg podał, te podał Bóg. Te, które wypowiedział nasz Pan na ziemi, to są słowa Chrystusa. W sumie na jedno wychodzi, bo oni działają wspólnie, a nie przeciwko sobie. Że jeden mówi jedno, a drugi mówi drugie. Więc wierzę, że to, co mówi Biblia, to jest słowo Boże. A co do ich czynów, no to mam przekonanie, że ich czyny są w zgodzie z ich charakterem. Czyli wszystko, co robi Bóg, absolutnie każdy jego czyn, od pierwszego do ostatniego, to co już zrobił do tej pory, to co robi obecnie i to co jeszcze zrobi w przyszłości, będzie w zgodzie z jego charakterem, czyli w zgodzie z jego mocą, mądrością, miłością, sprawiedliwością. Do tego elementu wrócimy jeszcze za chwilę. To jest umysłowa ocena, przekonanie o tym, czego nie widzimy. Możemy to nazwać umysłową oceną, bo w umyśle oceniamy. Przekonanie mamy w umyśle, że albo jest jakoś, albo jakoś nie jest. Zwłaszcza o rzeczach, których nie widzimy. Bo w przypadku tych rzeczy, które widzimy, to nie ma problemu mieć jakieś przekonanie. I pierwsza część tego wersetu pierwszego z 11 listu do Żydów mówi: wiara jest ufnością w tym, czego się spodziewamy. Bo sama umysłowa ocena, bo tylko wiedzieć o tym, że tak, Bóg istnieje, jego charakter jest połączeniem tych czterech atrybutów, że jego słowa są w Biblii, że zgodnie z tym postępuje. I gdyby tu się zatrzymać, to nic. Żaden pożytek z tego dla chrześcijanina by nie wynikał. O takiej wierze apostoł Jakub powie w swoim liście, że wierzysz, że Bóg istnieje, to dobrze czynisz, tak? Diabły także wierzą coś takiego. Też mają umysł, nie mają wątpliwości co do tego, że Bóg istnieje, że w Biblii podał swoje słowo i że zgodnie ze swoimi zasadami postępuje. Nie mają co do tego wątpliwości, tylko nie chcą się wpleść w ten plan, nie chcą się oprzeć w swoim postępowaniu, bo im to nie pasuje, bo chcą inaczej. Więc pojawia się teraz to poleganie sercem i jak pisze apostoł Paweł w pierwszym liście, w pierwszym wersecie 11 rozdziału listu do Żydów, to tam mamy, że wiara jest ufnością w tym, czego się spodziewamy. Czyli jeżeli mamy przekonanie o Bogu, to z tego przekonania, że istnieje Bóg i z tego, że w swoim słowie nam obiecał pewne rzeczy, obiecał. Obietnice są jednym z rzędów myśli biblijnych i mamy wiele obietnic, które dał nam tutaj Bóg w Słowie Bożym. Więc z tego, że istnieje Bóg i że dał takie obietnice, to my pokładamy w tym ufność. Wiara jest ufnością w tym, czego się spodziewamy, bo na podstawie obietnic Bożych czegoś się spodziewamy. Spodziewamy się sprawiedliwości w przyszłości. Spodziewamy się raju na ziemi, rajskich warunków, dla wszystkich tych, którzy zechcą żyć zgodnie z boskimi przekazaniami, że to będzie możliwe. I tego się spodziewamy, tego nie mamy, ale tego się spodziewamy i w tym pokładamy ufność. I to jest dopiero wiara. Te dwa elementy, umysłowa ocena i sercem poleganie. Najpierw trzeba w umyśle ocenić, zastanowić się, czy coś jest warte tego, by się temu zaufać i na tym oprzeć się w swoim życiu. Bo jeżeli oprzemy się na czymś, co nie jest prawdą, to żeśmy ludzie głupi, że tak po staropolsku powiem. Wtedy tak to pisze apostoł Paweł w 1 do Koryntian 15 rozdziale. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, tak jak mówią niektórzy, to w związku z tym nie ma zmartwychwstania. A jeżeli nie ma zmartwychwstania, to wiara nasza jest daremna i żeśmy ze wszystkich ludzi najgłupsi, bośmy oddali życie i poświęcili się na jakieś mrzonki, które się nie spełnią. Jaki to ma sens? Tak, po co się dają chrzcić za umarłych, na rzecz umarłych? Po co Kościół składa swoje życie w ofierze, jeżeli nie będzie zmartwychwstania? No to jeżeli nie ma zmartwychwstania, to używaj tego życia, póki możesz. Jak najbardziej, jak najwięcej, bo nic więcej nigdy nie będzie. Tak postępuje ktoś, kto nie ma wiary. Więc dobra jest rzecz w umyśle swoim zastanowić się, na czym się opieramy. Ale jeżeli już w umyśle swoim zastanowimy się i uznamy, że to jest prawdą, to trzeba później jeszcze się na tym oprzeć i zacząć postępować zgodnie z tym, co w umyśle oceniliśmy, czemu zawierzyliśmy i wtedy pojawia się wiara żywa. A wiara żywa jest siłą przemieniającą życie człowieka. Ta właśnie relacja, jaką nawiązujemy z Twórcem, z naszym Panem Jezusem, dzięki wierze, bo bez wiary jest to niemożliwe, staje się tą siłą, która ma przemienić życie chrześcijanina. I to jest wiara żywa. Ona w czym się ta siła przemieniająca życie zamanifestuje? No, zamanifestuje się w myślach tego chrześcijanina, w uczuciach, które będzie miał, w jego słowach i w jego czynach. Bo w czym innym może się ta wiara żywa zamanifestować? Jeżeli ona jest żywa, to ona nie może być ukryta przez kilkadziesiąt lat i nikt nie będzie wiedział o tym, że ten ktoś żyje tą żywą wiarą, bo przecież ona jest siłą przemieniającą i ten człowiek się zmienia. Ten człowiek staje się coraz lepszym człowiekiem w miarę upływu czasu i tego nie da się ukryć. Tak? I tego się nie kryje. Nasz Pan mówił coś o świecy zapalonej, że nie chowa się jej, bo to było głupią rzeczą. Tak samo chrześcijanin, który się przemienia, to te zmiany stają się zauważalnymi zmianami. Więc wracam do tych dwóch elementów wiary, umysłowej oceny i sercem polegania. Najpierw mamy wierzę fundament, czyli umysłową ocenę. Na tym fundamencie budujemy sobie ufność, poleganie na Bogu i na Jego obietnicach i to jest właśnie poleganie sercem. I obydwa elementy są niezbędne, by mieć taką wiarę żywą, wiarę przemijającą, wiarę, która może dać komuś zbawienie. Gdy zabraknie któregoś z nich, to taki ktoś skończy klęską, upadkiem swoje życie. Fundament jest istotny. Pamiętamy przypowieść naszego Pana o tych dwóch budowniczych, o dwóch domach, o tym, ten, który zostaje pochwalony jako mądry budowniczy, to jest o nim powiedziane, że kopał głęboko i dzięki temu fundament aż na skalę założył, bo głęboko kopał. Czyli co znaczy kopanie? To jest wysiłek. To jest trud. Zadał sobie trud, by znaleźć solidny fundament. Tak samo my w naszej wierze musimy też znaleźć solidny fundament. Nie możemy, innymi słowy, nie możemy być ludźmi łatwowiernymi, którzy łatwo wierzą w coś, bo ludzie łatwowierni padają ofiarami oszustów, a takimi nie chcemy być. No to echa poprzedniego wykładu tutaj mogłyby nam się teraz przypominają w tym miejscu. Więc po to jest potrzebny fundament, tak jak ten mądry budowniczy. Kopał głęboko, dokładnie sprawdził, co tam jest pod spodem. Nie tylko przyszedł, zobaczył fajny grunt, fajny widok, stąd jest buduje tutaj ten dom, ale trzeba wykopać, żeby zobaczyć, co jest pod spodem, czy na tym można się oprzeć. Czyli trzeba sobie zadać trud, by sprawdzić, czy ja wierzę w słuszne rzeczy. Bo jeżeli to nieprawda, to nie można na tym w swoim sercu się opierać, nie można temu zawierzyć, bo się źle skończy. Więc ten fundament jest potrzebny, bo jeżeli zniesiemy naszą ufność, położymy w czymś, co jest nieprawdą, no to spotka nas rozczarowanie. Tutaj jest rola znajomości Słowa Bożego. Bóg podał w swoim Słowie te rzeczy, w które chce, żebyśmy wierzyli, czyli żebyśmy mieli umysłową ocenę. A żeby coś ocenić w umyśle, to trzeba to poznać, bo najpierw trzeba poznać, później jak się tą rzecz zna, to można próbować to oceniać, trzeba się z tym zaznajomić, ocenić i dopiero wtedy położyć w tym ufność, kiedy uznamy to, że to jest godne tego, kiedy będziemy wiedzieli, na czym opieramy swoją ufność. Są chrześcijanie, którzy nie zadają sobie tego trudu, by sprawdzić, co Bóg w swoim słowie mówi, co obiecuje, a co nie. Tylko nie mając słabą umysłową ocenę, budują jakąś ufność na Bogu. To jest jakaś wiara, bo wierzę, najważniejszym elementem jest właśnie nie ten fundament, czyli umysłowa ocena, tylko poleganie sercem jest najważniejszą rzeczą. Więc jeżeli ktoś polega sercem na Bogu, to znaczy, że na tym fundamencie coś zbudował. Ale później przyjdą momenty próby i się okaże, czy jest mądrym budowniczym, który założył fundament, czy też czy jest głupim budowniczym, który ufa w coś, czegoś się spodziewa po istnieniu Boga, po jego słowie, a tymczasem nie sprawdził, czy Bóg naprawdę to obiecał, bo może Bóg tego nie obiecał. A później, gdy przychodzą doświadczenia, taki chrześcijanin traci wiarę. Tak kiedyś dawno temu oglądałem jakiś program w telewizji brytyjskiej, gdzie jakiś brytyjski starszy wiekiem arystokrata opisywał, przedstawiał swoją książkę, którą napisał na temat ateizmu, czyli że nie ma Boga. No a w jaki sposób on doszedł do tego przekonania? No w bardzo prosty sposób doszedł do tego przekonania. Jak był małym dzieckiem, była II wojna światowa i jego ojciec walczył jako żołnierz na froncie. No i oczywiście oni w domu modlili się o to, żeby nie zginął. A ojciec zginął. Jaki, no, dowód, że nie ma Boga, bo przecież oni prosili. A jakby prosili, no to ojciec powinien przeżyć tą II wojnę światową. Ale czy Bóg to obiecuje w swoim słowie taką rzecz, że jak będziecie się modlili o to, by ktoś z waszych bliskich, kto jest w zagrożeniu śmierci, żeby nie zginął, to on nie zginie? Nie ma takiej obietnicy. Bóg nigdy tego nie obiecał. Budowanie swojej ufności na tym nie jest rzeczą rozumną. Jest rzeczą nierozumną, bo nie ma umysłowej oceny. Tak często w życiu bywa, czy też inny przykład, który słyszałem, będąc kiedyś z usługą w jednym zborze. Jedna siostra opowiadała o swoich sąsiadach, którzy właśnie przeżyli tragedię, bo nastoletni syn zginął w wypadku samochodowym. Tak, znaczy został rozjechany przez samochód jako pieszy. No i też to była tragedia, bo oni się w domu modlili, zwłaszcza taką chyba mają modlitwę, że od nagłej śmierci uchroni nas Panie. A taka nagła śmierć przyszła. I co? Wtedy wali się ten budynek wzniesiony bez fundamentu, wzniesiony z bardzo słabym fundamentem. Przychodzi wiatr doświadczeń, uderzają te wody deszczów, powodzi i ten budyneczek się wali. Tą ufność, to poleganie sercem, jakie ktoś budował na niewłaściwym fundamencie. Więc ten fundament jest istotny. Natomiast ta też rzeczą nie byłoby śmieszną i niedorzeczną, gdyby ktoś miał tylko fundament i nic na tym fundamencie nie wzniósł, tak? Bo po co komu jest fundament? Jeżeli budujemy dom, taki zwykły, literalny, fizyczny, fundament jest rzeczą istotną. Ale nie buduje się fundamentu dla samego fundamentu. Wybudowałem fundament, koniec budowy, impreza. Teraz zapraszam rodzinę z całej Polski, z zagranicy, wszystkich przyjaciół. Zobaczcie, jaki mam super fundament. No nikt tak nie robi, bo by ludzie myśleli, że tak nie do końca jest poczytalny tutaj w tym miejscu, jeżeli tak robi, że za cel swój uznał budowę fundamentu. Fundament się buduje po to i solidny, dobry fundament jest potrzebny po to, by to, co na nim wzniesiemy, było trwałe, było wartościowe, by przynosiło pożytek człowiekowi, żeby się nie zawaliło, jak przyjdzie wichura, jak spadnie ten literalny, teraz też mówimy o literalnym budynku, więc po to jest solidny fundament, bo inaczej, gdyby ktoś tylko zbudował fundament, a nic więcej nie zrobił, no to ludzie by się z niego naśmiewali. Nasz Pan powiedział o tym w Ewangeliach, że jeżeli ktoś sobie źle obliczył środki, a chciał wybudować wieżę i że starczyło mu tylko na fundament, to mówi, że później ludzie będą z niego się naśmiewać, że ten człowiek zbudował fundament, a później kończyły mu się fundusze, bo fundament jest bezużyteczny, jeżeli na nim nic nie zostanie zbudowane. Tak samo jest z umysłową oceną. Jeżeli tylko mamy przekonanie o istnieniu Boga, a w żaden sposób nie pokładamy w tym ufności, nie wydaje nam się, że coś z tego wynika, to nie zmienia się to w wiarę żywą, to nie mamy wiary, to mamy taką wiarę, jaką mają demony i możemy tylko drżeć. Bo mając taką wiarę, mamy jakąś świadomość, a im większą mamy świadomość, a nie wykorzystujemy tego, co mamy, no to tym gorzej dla nas. Tak jak zgodnie z biblijną zasadą, że sługa, który nie znał woli Pana swego i w związku z tym jej nie zrobił, no zasługuje na mniejsze baty. Też zasługuje na baty, bo jako sługa powinien był starać się poznać wolę Pana swego, ale nieświadomie nie wykonał woli Pana swego. Natomiast ten sługa, który znał wolę Pana swego, a świadomie ją zlekceważył i nie wykonał tego, co Pan polecił, no to ten zasługuje na dużo ostrzejszą karę. Więc tak wygląda ta kwestia. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili w tej chwili nad naszą umysłową oceną i sercem poleganie na Bogu i Chrystusie odnośnie ich czynów, bo prawdopodobnie to jest najtrudniejsza rzecz dla nas. Bo że Bóg istnieje, no chyba tutaj na tej sali nikt z nas nie ma wątpliwości, bo inaczej by go tutaj pewnie nie było. Że Biblia jest Jego słowem, też raczej nie sądzę, żebyśmy w to wątpili i podważali tutaj naszą wiarę. Że Jego charakter jest połączeniem mocy, mądrości, miłości i sprawiedliwości, no też tak ogólnie mówiąc nie mamy wątpliwości. A w czym możemy mieć wątpliwość i w czym możemy podważać naszą wiarę w Boga? W odniesieniu do Jego czynów. Bo jeżeli wierzymy, że Bóg ma taki charakter o tych czterech atrybutach, to w związku z tym każdy czyn, jaki czyni, jest zgodny z tym charakterem. Czyli jest wyrazem Jego miłości, mocy, mądrości i sprawiedliwości. No to w jaki sposób można to podważyć? To nie tylko takie czyny ogólne, wielkiej wagi, które zmieniają losy świata. To są takie rzeczy, które dzieją się w naszym prywatnym życiu. Nasze różne drobiazgi. Na przykład spotyka nas coś w naszym życiu, mówimy opatrznościowo, czyli bez naszego wpływu. Załóżmy taką sytuację, tak, no, wracamy z pracy samochodem i ktoś w nas stuknął. Nie mamy poważnego wypadku, ale jest drobna stłuczka, nikt nie został ranny, no ale problemy są. Teraz trzeba załatwiania, ubezpieczanie i kupę komplikacji w życiu się robi. No i jeżeli wtedy się złościmy, a niech to, jak to jesteśmy źli z tego powodu, dlaczego mnie to spotkało, no to wtedy nasze niezadowolenie, nasz bunt przeciwko temu, co opatrznościowo nastąpiło, mówi jak gdyby Bogu, że Panie Boże, Ty nie jesteś, albo nie jesteś mądry, bo jak mogłeś na to dopuścić, Ty rozumu nie masz, że mogłeś na to dopuścić, czyli podważamy mądrość Jego. A to jest część Jego charakteru, podważanie Jego charakteru to jest podważanie Jego samego. Albo może mówimy, podważamy Jego sprawiedliwość. Jeżeli wydaje nam się, że to jest niesprawiedliwe, dlaczego mnie to spotkało? Przecież powinno spotkać kogoś innego. Coś przykrego, coś nieprzyjemnego, to niesprawiedliwe. Jeżeli tak uważamy, jeżeli mamy taką postawę, podważamy naszą wiarę w Pana Boga. Podważę, jakbyśmy mu mówili, Panie Boże, Ty nie jesteś sprawiedliwy. A jeżeli wierzysz, że Twój charakter opiera się na sprawiedliwości, to każdy Twój czyn musi być sprawiedliwy. I to jest rzecz, którą warto pamiętać, zwłaszcza w nieprzychylnych okolicznościach, które nas spotykają, ciężkich doświadczeniach, stratach, zawodach, rozczarowaniach, zwłokach, chorobach. boleściach, trudach, niedostatkach i tak dalej, lista długa i ciążem i niekończąca się, bo nigdy nie można by wszystkich takich nieprzychylnych okoliczności wyliczyć. Zawsze znalazłby się ktoś, kto mógłby dołożyć coś jeszcze do tej listy. A gdy coś nas takiego spotyka, musimy to traktować jako wyraz boskiej i mądrości, i sprawiedliwości, i miłości. Że Bóg pozwolił na takie wydarzenia w naszym życiu, bo nas kocha. Bo to jest dla naszego dobra. A problem jest w tym, bo my możemy nie widzieć tego, że to jest dla naszego dobra. Tak może nam się dać, no jak to może być dla naszego dobra? No przecież to jest wręcz przeciwne temu, co ludzka logika podpowiada, co mądrość człowieka podpowiada. Przecież to nie jest dla mojego dobra. Ale jeżeli mamy wiarę, tu się właśnie rola wiary uaktywnia, to przyjmiemy boski punkt widzenia. Czyli powiemy Panu Bogu, nie rozumiem, ale wiem, wierzę, jestem przekonany i tak będę działał, bo pokładam ufność w tym, że Ty jesteś mądrzejszy ode mnie i że wiesz lepiej niż ja. Wiem. W związku z tym ja się poddaję pod Twoje kierownictwo, bo sam nie wiem, jak byłoby najlepiej dla moich wiecznych interesów. Ja jako człowiek wiem, co byłoby dobre dla moich ziemskich interesów, ale ciało i duch to tak nie chodzą pod rączkę razem, a przynajmniej nie często. Często za to ciągną w przeciwną stronę. Co dobre dla ciała, nie jest dobre dla ducha. Gdyby Bóg sprawę naszego rozwoju zostawił w naszych własnych rękach, czy byśmy, innymi słowy, gdybyśmy mieli władzę dać sobie to w życiu opatrznościowo, co uważamy, że byłoby dla nas dobre, nikt z nas by nie zwyciężył w swoim życiu duchowym. Wszyscy byśmy sobie dali ziemską pomyślność, młodość, urodę, bogactwo, mądrość tego świata i byśmy zapomnieli, a mając to wszystko, szybko byśmy o Bogu zapomnieli, tylko oddawali się ziemskim przyjemnościom zgodnie z ziemskimi zasadami. Dlatego też Bóg na szczęście nie zostawił tej rzeczy w naszych rękach i swojej opatrzności nie szczędzi nam różnych nieprzychylnych okoliczności, zależnie od naszych potrzeb. Od nas tylko wymaga, byśmy się im poddali, byśmy nie narzekali, byśmy nie mówili, może jest głupi, tak nieładnie Bogu mówić, że jest głupi, albo że jest niemiłujący, bo nam by było przykro. Gdyby nam tak mówiono, gdybyśmy robili coś, co by kosztowało nas wysiłku dla dobra kogoś, a ten ktoś nie tylko nie doceniał, a wręcz przypisywał nam złe intencje i nas tutaj wyzywał. Tak przecież ogół ludzkości postępuje. Ci, którzy nie znają Boga, to są źli na Niego za wszystkie nieszczęścia, jakie na ten świat przyszły. Tak, które no, w pewnym sensie są boską odpowiedzialnością, bo na nie dozwolił. Ale to, że one przyszły, to dlatego, że człowiek porzucił Boga i jego drogi i nie chce przestrzegać jego prawa. Więc dla dobra przyszłego człowieka, by mógł się z doświadczenia ze złem nauczyć lekcji, które będą cenne na całą wieczność, Bóg na to dozwolił. I za to też trzeba być mu wdzięcznym, bo to też jest wyraz jego mądrości i jego miłości do rodzaju ludzkiego. Więc w taki sposób działa wiara. Wiara żywa, która przemienia życie człowieka. To jest taka właśnie ta, bo moglibyśmy to nazwać, to dynamiczna relacja między Bogiem a człowiekiem. Coś, co chyba brat Russell jeden z swoich artykułów nazwał alchemią wiary. Alchemia to taka dziedzina wiedzy, powiedzmy, magicznej w prawie, że dzisiaj to już nikt to nie wierzy, bo wiedza naukowa postąpiła daleko do przodu, ale przez długie stulecia, czy wręcz nawet tysiąclecia, bo przez całą chyba starożytność i jeszcze w XVIII wieku czytałem, naukowcy niektórzy próbowali coś to robić, szukali tego kamienia filozoficznego, czyli szukali jakiejś substancji, która dodana do czegoś zwykłego mogłaby tą zwykłą rzecz zamienić w złoto. No bo to była najkrótsza droga do bogactwa. Tak znaleźć taką substancję, później wezmę bryłę gliny, która leży wszędzie i za darmo można sobie wziąć, zamienię to w złoto i jestem bogatym człowiekiem. Ludzie przez tysiąclecia w historii ludzkości wierzyli, że to jest możliwe. I szukali, jak z czegoś bezwartościowego zrobić coś wartościowego. Dziś przy dzisiejszej nauce wiemy, że nie uda się gliny zmienić w złoto. Co prawda niektóre metale pospolite można by w złoto zmienić na zasadzie reakcji jądrowych i rozbijania jądra i zmienienia tej liczby neutronów, protonów, ale jest to tak drogie, że zupełnie się tego nie opłaca robić. Już dużo taniej jest znaleźć złoto leżące w ziemi i wykopać, więc też tego nie robią, chociaż teoretycznie jest to możliwe, ale na zasadzie bardzo drogich reakcji nuklearnych, a nie na zasadzie jakiegoś proszku, który by glinę zmieniał w złoto. Natomiast jest brat Russell właśnie na tej podstawie napisał artykuł, o którym mówił alchemia wiary. Że wiara jest właśnie tą taką cudowną substancją, tym kamieniem filozoficznym, którego naukowcy czy pseudonaukowcy przez całe tysiąclecia szukali. Czymś, co coś bezwartościowego, coś przykrego z punktu widzenia ziemskiego człowieka potrafi zamienić w coś wartościowego. Bo jeżeli człowiek jest wierzący, opierający się na Bogu, to w ciężkich doświadczeniach swojego życia, bardzo nieprzychylnych okolicznościach, które nie są niczym wartościowym, bo nikt by nie chciał ich dostać same z własnej inicjatywy, dzięki wierze można zamienić je, nawet można było przy spłodzeniu z ducha zamienić je na złoto boskiego charakteru. A dzisiaj można też zamieniać to, to już nie jest złoto boskiego charakteru, ale złoto charakteru doskonałego ludzkiego. Można zamienić w piękne zalety charakteru, których posiadanie będzie niezbędne do tego, żeby odziedziczyć życie wieczne. Tak więc to bardzo piękna rzecz, ta alchemia wiary i że wiara jest właśnie taką tą cudowną rzeczą, której posiadanie umożliwia to zamienienie tych bezwartościowych rzeczy w coś bardzo wartościowego, w coś bardzo cennego. I tutaj chyba w tym momencie skończę, chociaż jestem na stronie trzeciej moich notatek z pięciu, a półtora opuściłem po drodze. Ale mam nadzieję, że to, co powiedzieliśmy sobie na temat wiary, będzie cenne dla nas, że z takimi myślami się będziemy mogli rozjechać stąd, myśląc o tej wierze, o tej właśnie żywej, przemieniającej życie wierze. To tutaj przypomnę, że jak w Szczyrku mieliśmy nasze spotkanie w sierpniu, nasz ostatni wykład, który tam został wygłoszony, skończył się na takim zachętą do tego, by nie być kogutem, a być orłem. I to ja z punktu widzenia tego, co dzisiaj mówiłem, mogę dać jak najbardziej słuszna zachęta do tego, ale żeby być orłem, a nie kogutem, potrzebna jest wiara. I to duża miara tej wiary, by przyjąć punkt widzenia orła, by zbić się nad ziemię, by nie widzieć tylko tych drobiazgów tu i teraz ziemskiego życia, tylko mieć większą perspektywę, tak jak orzeł, lecąc wysoko, widzi na ileś kilometrów w przód, czego będąc na ziemi nie można tak daleko widzieć, to potrzebna jest wiara. Dzięki wierze takimi orłami możemy zostać, więc takiej wiary ja braterstwu życzę, sam również pragnę i na tym kończę, dziękując za uwagę.